Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam, drogi radiosłuchacz, Radia Maryja, z pięknego wiosennego Krakowa. I zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Dzisiaj będę rozmawiał z siostrami augustynkami w Krakowie, które w tym roku obchodzą jubileusz 400-lecia śmierci matki założycielki, Katarzyny Skłobucka. Chciałbym na wstępie także podkreślić, że ta dzisiejsza audycja jest pierwszą audycją, którą prowadzę ze względów na sytuację epidemiczną zdalnie, z wykorzystaniem nowych technologii. I w ten sposób właśnie online będę się łączył z siostrami augustynkami przy ulicy Skałecznej 12 w Krakowie, a będę rozmawiał z matką Antoniną Szeligą, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Augustynek w Polsce oraz z siostrą Janą i z siostrą Dorotą.
Bardzo serdecznie witam w imieniu całego naszego Zgromadzenia Sióstr Augustynek, pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Czujemy się bardzo zaszczycone tym, że możemy dziś w Głosie z Krakowa powiedzieć kilka słów o naszej matce założycielce i o jej duchowym dziele, czyli o naszym zgromadzeniu, którego kolebką jest właśnie Kraków.
Do serdecznego powitania dołącza się siostra Dorota
i siostra Jana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Proszę matki, po raz pierwszy spotkaliśmy się 8 lutego, kiedy z inicjatywy waszego zgromadzenia odbyła się pierwsza konferencja naukowa dotycząca matki Katarzyny Skłobucka, wpisująca się w rozpoczęty kilka tygodni wcześniej, czyli w styczniu, jubileusz 400-lecia śmierci założycielki. Od tego czasu wiele się zmieniło. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj w obliczu pandemii koronawirusa zgromadzenie świętuje swój jubileusz.
Pan Bóg pozwolił nam 26 stycznia tego roku uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, naszego metropolity krakowskiego w kościele świętej Katarzyny u nas w Krakowie, rozpocząć nasz rok jubileuszowy, a później w lutym zorganizować konferencję naukową, która była poświęcona naszej matce założycielce. Ta konferencja pozwoliła nam lepiej poznać matkę Katarzynę, jej duchowość, jej aktywność, także kontekst społeczny jej działalności. I po tym pięknym świętowaniu w styczniu i w lutym historia niestety zmieniła nam scenariusz przygotowany na kolejne miesiące i możemy powiedzieć, że ten obecny czas pozwala nam jeszcze mocniej dotykać historii zgromadzenia i jeszcze bardziej doświadczać duchowej opieki naszej matki założycielki, która już z nieba, w co gorąco wierzymy, troszczy się o nas, swoje duchowe córki, które na przestrzeni ponad 400 lat również doświadczały różnych trudnych chwil, na przykład grozy reformacji, wojen, wielu kataklizmów, no i także epidemii. Więc ten obecny czas pozwala nam jeszcze mocniej ufać w opiekę matki nad nami. I jest to taki specyficzny dla nas jubileusz. Myślę, że możemy go nazwać jubileuszem duchowej więzi z matką założycielką. Chcę jeszcze dodać, że 26 stycznia na rozpoczęcie naszego jubileuszu ksiądz arcybiskup poświęcił tablicę, która upamiętnia naszą matkę założycielkę i wręczył siostrom przełożonym naszych domów lampy oliwne. Te lampy codziennie płoną w naszych kaplicach zakonnych i są dla nas symbolem duchowej obecności matki Katarzyny z nami. Więc tym bardziej czujemy się przez nią zaopiekowane w tym roku jubileuszowym.
Siostro Jano, proszę przybliżyć naszym radiosłuchaczom postać matki Katarzyny. I też bardzo proszę nam powiedzieć, co najbardziej siostrę urzeka w życiu waszej założycielki?
Nasza matka Katarzyna urodziła się około 1552 roku. Pochodziła z Kłobucka. O latach jej dzieciństwa i młodości nic pewnego nie wiadomo. Na Kazimierz, pod Krakowem, prawdopodobnie przybyła już jako wdowa. Związała się z augustiańskim kościołem świętej Katarzyny, przy którym kształtowała się pierwsza wspólnota polskich augustianek. W 1578 roku Katarzyna przyjęła habit z rąk prowincjała augustianów ojca Szymona Mniszka, zaś w 1579 roku złożyła śluby. Jako pierwsza przełożona stanęła na czele wspólnoty, która w 1583 roku uzyskała oficjalną aprobatę ze strony generała zakonu, biskupa i króla Stefana Batorego. Początkowo siostry mieszkały w domu przy ulicy Piekarskiej, ale wkrótce matka Katarzyna rozpoczęła budowę nowego klasztoru przy ulicy Świętego Stanisława, dzisiaj Skałecznej. Siostry troszczyły się o kościół, pomagały ubogim i potrzebującym, prowadziły nauczanie przyklasztorne dla dziewcząt. W 1596 roku matka Katarzyna przedstawiła w kancelarii biskupiej dokumenty fundacyjne, prosząc o ich wpisanie do akt. W 1605 roku w kościele świętej Katarzyny wraz z 12 współsiostrami uroczyście ponowiła profesję na ręce wizytatora generalnego zakonu. Gorliwie i ofiarnie troszczyła się o dobro duchowe i materialne wspólnoty. Zmarła 26 stycznia 1620 roku. Może zacznę od tego, że posiadamy w swoim archiwum taki bardzo cenny dla nas dokument, dedykację prowincjała ojca Jakuba Mońskiego z 1607 roku dla naszej matki Katarzyny, dedykację dla reguły świętego Augustyna i nowych konstytucji dla krakowskich augustianek. I czytamy tam takie słowa. Wielebnej siostrze w Panu Chrystusie, Katarzynie z Kłobucka, przełożonej zakonnic mantelatek reguły świętego Augustyna. Posiadamy ten dokument i poprzez słowa prowincjała wyłania się przed nami obraz matki Katarzyny. Kobiety pełnej zaufania, silnej, umiejącej przebaczać, oddanej Bogu i współsiostrom. Mnie osobiście urzeka, że matkę urzekła reguła świętego Augustyna i że według tej reguły matka budowała wspólnotę. W regule, którą żyła nasza matka i my obecnie, czytamy: przede wszystkim w tym celu jesteście zgromadzone razem, abyście jednomyślnie mieszkały w domu i miały jednego ducha i jedno serce w Bogu. Urzekam je więc, że odpowiedziała na zaproszenie Pana Boga, aby uczyć się miłości we wspólnocie, że, jak wierzę, nauczyła się tej miłości i stanęła przed obliczem Boga 400 lat temu. Pan Bóg posyła nam wciąż ludzi, wychowanków, którym służymy, więc ufam, że matka jest w niebie i oręduje za nami.
Siostro Doroto, spoglądam na piękny obraz, który przedstawia matkę Katarzynę z Kłobucka. Na obrazie tym widzę właśnie waszą założycielkę, która tuli w ramiona dziecko. Jak siostra interpretuje to przedstawienie?
Dla mnie obraz matki Katarzyny tulącej dziecko jest rzeczywiście niezwykły. Najpierw może zauważę jeszcze, że w drugiej ręce trzyma ona regułę i to jest jakby podstawą w prawej ręce w tym działaniu jest łączność z Panem Bogiem i życie wspólne, a drugą ręką przytula dziecko, wskazując tak naprawdę, wydaje mi się, nam, do kogo jesteśmy posłane, ale też myślę, że każda z nas może się w takim dziecku, jej dziecku duchowym, odnaleźć. I myślę, że matka, patrząc na nas, mam nadzieję z nieba, wspiera nas właśnie w taki sposób, że każdą z nas tuli do swojego serca i pokazuje drogę, którędy iść. Trzeba zauważyć, że na tym obrazie i matka, i dziecko nie patrzą na siebie wzajemnie, ale patrzą tak naprawdę w jednym kierunku. I wydaje mi się, że to jest jej najważniejsze przesłanie, żebyśmy i my tak patrzyły i też prowadziły tych, których pomagamy wychowywać, których uczymy, z którymi się spotykamy, do takiej fascynacji Panem Bogiem, do tego, żeby się rzeczywiście w Niego zapatrzeć. I myślę, że ten jubileusz, który w tym roku obchodzimy, specyficzny, jak to już matka tutaj wspomniała, pomaga nam w takim zapatrzeniu się w Pana Boga. Mamy dużo więcej też wspólnej modlitwy, adoracji. Stajemy w takim pierwszym froncie walki, modlitewnej walki, wspierając wszystkich tych, którzy walczą rzeczywiście na tym pierwszym froncie i tych, którzy siedzą w domach i tych, którzy cierpią. Łączymy się z nimi i w ten sposób wskazujemy na tego, w którego trzeba się w tej sytuacji najbardziej zapatrzyć, na Pana Boga.
Proszę matki, proszę powiedzieć o charyzmacie waszego zgromadzenia. Czy i jak jest ono duchową spuścizną matki założycielki?
Codziennie w naszym zgromadzeniu odmawiamy modlitwę o wyniesienie na ołtarze naszej matki założycielki. I w tej modlitwie jest taka prośba, by matka dopomagała nam coraz wierniej realizować nasz charyzmat życia wspólnotowego oraz działalności apostolskiej wśród dzieci i młodzieży. Charyzmat naszego zgromadzenia ma więc charakter złożony, bo najpierw musi być zakotwiczony we wspólnocie siostrzanej, a dopiero potem może być przełożony właśnie na posługę wśród dzieci i młodzieży. Nasz zakonodawca mówi do nas w regule: przede wszystkim w tym celu jesteście zgromadzone razem, abyście jednomyślnie mieszkały w domu i miały jednego ducha i jedno serce w Bogu. No i trzeba powiedzieć, że ta jednomyślność i jedność nie jest prosta wśród różnorodnych charakterów i osobowości. Dlatego też święty ojciec Augustyn podaje nam klucz, jak tą jedność i jednomyślność zrealizować, i mówi do nas w dalszych fragmentach reguły: żyjcie w jedności i w zgodzie i czcijcie w sobie Boga, którego jesteście świątynią. I właśnie ta świadomość, że moja siostra jest świątynią Boga, że mieszka w niej Najwyższy, sprawia, że mogę popatrzeć na nią z ogromnym szacunkiem i wyrozumiałością dla jej słabości, a także z nadzieją, że ona w taki sam sposób patrzy na mnie. I chciałam tu jeszcze nadmienić, że my, augustianki, nie jesteśmy zgromadzeniem dużym, więc no, bardzo dobrze znamy swoje mocne i słabe strony, ale właśnie to augustynowe patrzenie na siebie nawzajem sprawia, że możemy się czuć w naszej wspólnocie jak w rodzinie. Bez anonimowości, co uważamy też za nasz wielki atut. I takie przeżywanie życia wspólnego jest fundamentem do drugiej części naszego charyzmatu, czyli właśnie działalności apostolskiej wśród dzieci i młodzieży.
Kiedy przyglądam się pracy sióstr, to można śmiało powiedzieć, że takim żywym pomnikiem matki Katarzyny Skłobucka są szkoły i przedszkola, które prowadzą siostry. Obecnie prowadzą siostry przedszkola w Krakowie i w Niepołomicach, szkołę podstawową i liceum w Krakowie oraz przedszkole integracyjne w Bielawie. Kiedy miałam okazję odwiedzić waszą szkołę podstawową imienia świętego Augustyna w Krakowie, to na ścianie widziałam takie słowa: w naszej wspólnocie szkolnej wzrastamy w Bogu dla ludzi przez wytrwałą naukę i czynienie dobra. Czym zatem różnią się te augustiańskie placówki dydaktyczno-wychowawcze od innych szkół i przedszkoli?
Tak jak matka wspomniała, naszym charyzmatem jest działalność apostolska wśród dzieci i młodzieży. I prowadzimy przedszkola, prowadzimy szkoły i tam kładziemy szczególny nacisk na wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Augustiańska szkoła czy przedszkole to nie tylko miejsce ćwiczenia intelektu, ale całościowego podejścia do rozwoju młodego człowieka, to znaczy również jego ducha i ciała. Codziennie przed lekcjami, przed zajęciami w przedszkolu wspólnie modlimy się, czytamy Pismo Święte, przyzywamy wstawiennictwa świętych patronów. W parafiach, w których są placówki, Nasi wychowankowie wraz ze swoimi rodzinami, nauczyciele i wszyscy pracownicy biorą udział w comiesięcznych eucharystiach. Umożliwiamy naszym uczniom skorzystanie z sakramentu pokuty. Organizujemy rekolekcje, zapraszamy kapłanów. Każda placówka ma swego patrona i dzień ten świętujemy bardzo uroczyście. Poznajemy biografię patronów. Z rodzicami naszych wychowanków spotykamy się często, podczas zebrań, podczas dni otwartych, a także jesteśmy do dyspozycji niemal w każdym czasie, służąc rozmową, czasem na który dajemy tym rodzicom, czasem na ich wysłuchanie, niosąc potem te sprawy w swojej modlitwie. W procesie wychowania dzieci, młodzieży dążymy do jak najbardziej indywidualnego podejścia, by każdy z nich czuł się zauważony z jego sukcesami, z jego problemami i nie pozostawiony sam. Każdy jest ważny. Jest ważny zarówno dla nas, sióstr, jak i pracowników świeckich w naszych dziełach. I wszyscy chcemy wspierać wychowanków w tym ich rozwoju. Niejednokrotnie potrzebują kompetentnej pomocy specjalistów, pedagoga, psychologa i takie osoby również służą im pomocą w naszych dziełach, również promując i w duchu chrześcijańskim. Liczy się w naszych placówkach również dbałość o ciało, więc proponujemy naszym podopiecznym takie zajęcia jak taniec czy balet, bo to właśnie nasz zakonodawca, święty ojciec Augustyn, powiedział: człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą robić. Często wychowankowie są angażowani w pomoc misjom, w akcje charytatywne, wolontariat. Sami niejednokrotnie przynoszą nam propozycje takiej posługi, potrafią się sami zorganizować i cieszymy się, bo w ten sposób uczą się dostrzegać bliźnich obok siebie. Staramy się poprzez te różne działania, aby absolwenci naszych dzieł wyrośli na ludzi wierzących, żywo uczestniczących w życiu sakramentalnych. Pragniemy, aby żyli blisko Boga, ale przede wszystkim, żeby byli po prostu dobrymi ludźmi. To jest nasz priorytet.
A jak wygląda praca sióstr w szkole dzisiaj, w czasie pandemii koronawirusa?
Dzisiaj ta nasza praca jest troszeczkę inna niż zwykle, dlatego że pracujemy z naszymi uczniami zdalnie, tak jak większość szkół. Natomiast cały czas mamy też z nimi indywidualny kontakt. To, co tutaj mówiła siostra Jana, najważniejsze jest dla nas to, żeby byli dobrymi ludźmi, a nie tylko samo wykonywanie jakichś zadań. Także my ze swojej strony nagrywamy im lekcje, nawet niektóre toczą się przy tablicy, tak jakby siedzieli w szkole. Łączymy się z nimi przez internet, wiemy, co u kogo słychać, jak reagują na te sytuacje, które się teraz dzieją. Ale też na przykład mieliśmy wspólne konferencje podczas Triduum Paschalnego, takie rekolekcyjne. Ojciec katecheta nam tutaj poprowadził takie rekolekcje tuż przed Wielkanocą. Staramy się też ich wspierać i modlitwą, dobrym słowem, rozmową. Mogą też do nas dzwonić. Także jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Często też piszemy do siebie takie, nawet jak oddają pracę, to na tych pracach czasami są jakieś takie osobiste dopiski, jakiś uśmiech, jakaś taka serdeczność, żeby im pokazać, że o nich pamiętamy, że jesteśmy dla nich. Tak jak się spotykamy online, to też nie tylko lekcja, ale też pytamy, co u nich słychać. Mamy okazję w końcu zobaczyć też, jak mieszkają, z kim mieszkają. Czasami do spotkania dołączają się też inni domownicy, więc jakby jest to też taka okazja, żeby poznać też więcej rodziny, więcej środowiska, w których żyją.
Z doświadczenia własnego wiem, że przygotowanie do zajęć, do lekcji wymaga bardzo wiele czasu, do tych lekcji online. Jak zatem siostry w tym natłoku właśnie pracy, działań znajdują czas na modlitwę?
Tak, znajdujemy ten czas. Tak jak przed chwilą powiedziała siostra Dorota, weszłyśmy w świat lekcji online. Więcej czasu spędzamy niż zwykle przy komputerach, przygotowując się do zajęć, prowadząc je na żywo bądź wysyłając zadania dzieciom. I ta sytuacja spowodowała również zmiany w naszym życiu modlitwy, w życiu, myślę, w pewnym sensie każdej naszej siostry, nawet tych sióstr, które nie są zaangażowane bezpośrednio w szkole. Zmienił się rytm naszego życia codziennego. Tak jak wcześniej było, jeszcze przed sytuacją tej pandemii, modliłyśmy się na Eucharystii, na brewiarzu wspólnie, odprawiałyśmy rozmyślania, odmawiałyśmy koronkę, modliłyśmy się różańcem, a w tej chwili codziennie, dodatkowo, włączamy się w modlitwę różańcową wieczorem o godzinie 20:30. Jesteśmy razem, która z nas tylko może, a praktycznie wszystkie się włączamy w tą modlitwę. Przychodzimy przed Najświętszy Sakrament, modląc się o ustanie pandemii, za chorych, za tych, którzy się nimi opiekują, za służby medyczne, za służby sanitarne i prosimy o pokój serc i łaskę nawrócenia. I cóż, tej modlitwy naszej siostrzanej jest na pewno więcej. Zgiętych naszych kolan, przesuwanych paciorków jest dużo więcej, bo czujemy się mało, że zobowiązane, bo chcemy naszym sercem, które codziennie składamy w sercu Jezusa, tą modlitwą chcemy ogarnąć cały świat. Chcemy upraszać wszystkim nam Bożego miłosierdzia.
Patronką Zgromadzenia Sióstr jest Matka Boża Dobrej Rady. Jaka jest historia kultu Matki Bożej Dobrej Rady w Zgromadzeniu?
Kult Matki Bożej Dobrej Rady związany jest nierozerwalnie z obrazem Matki Bożej pod tym samym tytułem, a właściwie z freskiem, który to fresk znajduje się w kościele Ojców Augustianów w Genezzano w Umbrii we Włoszech. Fresk ten pochodzi z pierwszej połowy XV wieku. Związana jest z nim pewna opowieść. Otóż kiedy w Genezzano kończono budowę kościoła dla Matki Bożej, na jednej z jego ścian pojawił się wizerunek Maryi z Dzieciątkiem. Wiadomość o tym szybko się rozeszła, gdy któregoś dnia przyszli do Genezzano dwaj pielgrzymi z Albanii, ze Szkodry, rozpoznali w obrazie wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady z miejscowości leżącej w ich ojczyźnie, która była wówczas oblegana przez Turków. Obraz Matki Bożej Dobrej Rady już w XV i w XVI wieku zasłynął wieloma łaskami, dlatego też w 1682 roku za zgodą papieża Innocentego XI obraz został ukoronowany. Warto też dodać, że do rozszerzenia kultu Matki Bożej Dobrej Rady przyczynił się augustianin, ojciec Andrzej Baci, który to podczas ciężkiej choroby złożył ślub, że jeżeli Matka Boża go uzdrowi, zajmie się rozpowszechnianiem kopii tego obrazu. Ojciec Andrzej wypełnił swój ślub, dzięki czemu prawie 70 tysięcy kopii tego obrazu zostało rozwiezionych po całym świecie. I w XVIII wieku kapituła generalna zakonu augustianów podjęła uchwałę, aby kult Matki Bożej Dobrej Rady jeszcze bardziej rozszerzać. Matka Boża Dobrej Rady jest patronką naszego zgromadzenia oraz domu generalnego w Krakowie. Właśnie w Krakowie, w naszej kaplicy przy kościele świętej Katarzyny na Kazimierzu, tu gdzie znajduje się też cudowna figura świętej Rity, w bocznym ołtarzu znajduje się XIX-wieczny obraz namalowany w 1861 roku przez Leopolda Nowotnego. I obraz ten przedstawia scenę wędrówki cudownego wizerunku Maryi z Albanii do Italii. Fundacja tego ołtarza była związana z powstaniem Bractwa Matki Bożej Dobrej Rady, które było erygowane przez ówczesnego księdza kardynała Albina Dunajewskiego. Na przestrzeni wieków nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady rozrastało się do tego stopnia, że wezwanie do niej zostało dodane do litanii loretańskiej. Święto Matki Bożej Dobrej Rady w kalendarzu katolickim przypada 26 kwietnia i właśnie w tym dniu nasze zgromadzenie przeżywa uroczystość odpustową swojej patronki. Nasza kaplica zakonna jest wtedy otwarta dla wiernych, którzy pragną prosić Matkę Bożą o dobrą radę i pomoc i biorą sobie do serca jej słowa: uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie.
Proszę Matki, a jak w tym roku będziecie obchodzić w klasztorze, w zgromadzeniu święto Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady?
Tak jak co roku planowałyśmy również uroczystą mszę świętą, kiedy ustalałyśmy harmonogram naszego jubileuszu, to miała być msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, ale niestety obecna sytuacja na to nie pozwala. Jakkolwiek mamy wciąż nadzieję, że ksiądz arcybiskup zagości wkrótce w naszych progach. Na zbliżającej się mszy świętej odpustowej 26 kwietnia będziemy obecne tylko my, siostry i nasz kapelan, ale tym goręcej będziemy polecać Matce Najświętszej wszystkich jej czcicieli, także słuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam. I wszystkich właśnie pragniemy już dziś bardzo serdecznie zaprosić na 20-minutowy film o naszym zgromadzeniu, który będzie wyemitowany właśnie 26 kwietnia o godzinie 17:30 w Telewizji Trwam.
Na zakończenie naszej audycji chciałbym siostry poprosić taką wspólną modlitwę w intencji osób chorych, w intencji osób, które także dzisiaj pomagają osobom chorym w czasie tej pandemii koronawirusa, ale także modlitwę za naszą ojczyznę, za rodzinę Radia Maryja i Telewizji Trwam, za wstawiennictwem Matki Katarzyny Skłobucka.
Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę Katarzynę, aby przez życie we wspólnocie, według reguły świętego Augustyna, służyła Tobie i bliźnim. Spraw, by zapoczątkowane przez nią dzieło wydawało obfite owoce świętości. Pozwól nam cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy i udziel rodzinie Radia Maryja za jej wstawiennictwem potrzebnych łask, o które z wiarą i ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Bardzo dziękuję siostrom za tę modlitwę, za to spotkanie i za tę rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj gościłem wirtualnie w domu generalnym sióstr Augustianek w Krakowie przy ulicy Skałecznej 12. A rozmawiałem z matką Antoniną Szeligą, przełożoną generalną zgromadzenia sióstr Augustianek i siostrami, siostrą Janą i siostrą Dorotą. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie z wiosennego Krakowa i do usłyszenia w kolejnej audycji Głos Krakowa. Szczęść Boże!